Pierwsza Królewska 20-23. Wtedy słudzy króla Syrii powiedzieli do niego: ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Walczmy jednak z nimi na równinie i na pewno ich pokonamy. Pomódlmy się. Panie Boże, jesteś naszym Bogiem. Jesteś Bogiem wszechmocnym, jesteś Bogiem jedynym. I cieszymy się, Panie, że możemy tu się spotykać, że możemy czytać Twoje Słowo. Prosimy, Panie, abyś używał tego czasu dla swojej chwały, aby to wszystko, co było mówione, Panie, było dla Twojej chwały, dla naszego zbudowania. Daj mi słowa, pomóż mi mówić tak, jak Ty chcesz. I Panie, niech to wszystko służy ku dobremu. I prosimy, Panie, aby ten okres już minął, abyśmy mogli wracać do jakiejś normalności. Prosimy o to wszystko w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tutaj w tym fragmencie warto cały rozdział przeczytać, bo ten rozdział opisuje pewną walkę i wiadomo, że Izrael często miał walki z różnymi królestwami, z różnymi królami, z różnymi narodami, ludami. I tak jak my jako wierzący mamy walki. Jest wróg i ten wróg będzie walczył, będzie zawsze próbował nas pożreć, pokonać, zniechęcać. Zawsze będzie próbował. Mimo to, że nawet czytamy w pewnym momencie w objawieniu Jana, że diabeł, przynajmniej w tym momencie, kiedy jest ten opis w objawieniu Jana, że on będzie wiedział, że ma mało czasu. Nie wiem, czy on wie teraz, bo diabeł nie jest wszechwiedzący jak Bóg, ale wydaje mi się, że on wie, że zostanie pokonany. Mimo to on zawsze będzie walczył. On chce pokonać jak najwięcej, on chce zniszczyć jak najwięcej i będzie walka cały czas. Jest walka nawet o dusze ludzkie. I to jest może najgorsza walka, dlatego że ludzie giną, ludzie umierają bez Boga, bez nadziei, bez zbawienia i niestety idą do piekła. Pismo Święte mówi nam, że ten wróg, on nawet potrafi zabrać ze serca zasiane słowo. Czy miałeś okazję kiedyś, że mówiłeś komuś Ewangelię, a ta osoba była zainteresowana, była otwarta, miała dużo pytań i nawet chciała może w innym okresie rozmawiać, a jak się już udało następne spotkanie, to już nie było to samo. Już ta osoba już nie ma takiego zainteresowania, już nie ma tego głodu. Czemu? Bo diabeł potrafi zabrać ze serca Słowa Bożego. Diabeł potrafi zainteresować człowieka czymś innym w życiu, żeby już się nie martwił się, żeby już się nie interesował Słowem Bożym. I tak, takiego mamy wroga. A w tym fragmencie sytuacja była taka, że Izrael miał króla, który się miał na imię Achab, a ten Achab to nie był dobrym, on nie był dobrym królem. On nie postępował pobożnie. On miał okropną żonę, on miał okropne decyzje, on podejmował okropne decyzje, nie był mądry, nie był pobożny, ale był królem Izraela. I w tym fragmencie czytamy, że ten król Syrii, który miał na imię Ben-Hadad, ten król Syrii miał walkę z Izraelem. I myślał, że on wygra. On był taki zadufany, on miał taką pewność, że on wygra, a jednak nie wygrał, mimo to, że on miał o wiele więcej ludzi. I Bóg dał Achabowi zwycięstwo, dał Izraelowi zwycięstwo w tej bitwie. I to mówi nam po pierwsze, że możemy być pewni, że Bóg jest po naszej stronie. Jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko. Prawda? Więc nie musimy się denerwować, nie musimy się martwić, jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam. Ale nawet ten zły król, nawet król, który nie za bardzo szedł za Bogiem, ale on był królem Izraela, Bóg dał całemu ludowi zwycięstwo i ten lud Izraela pokonał tego króla Syrii. Na pewno król Syrii był trochę zaskoczony, nie spodziewał się tej porażki. On spodziewał się, że on wygra, a kiedy on przegrał, to następnie stało się to, co już przeczytaliśmy w 23 wersecie. Wtedy słudzy króla Syrii powiedzieli do niego: i ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Walczmy jednak z nimi na równinie i na pewno ich pokonamy. Chciałbym dzisiaj pokazać wam kilka rzeczy w tym wersecie. Chciałbym pokazać ogólnie błędne przypuszczenia wrogów. Bo czy mówimy o szatanie, czy mówimy o osobach konkretnych, które są jakby wrogami Ewangelii, które są wrogami Boga, które są buntownikami i nie mają nic wspólnego z Bogiem i nie chcą iść za Bogiem i chcą nawet utrudnić nam w życiu, żebyśmy nie żyli dla Boga. Często robią takie błędne przypuszczenia. Nawet sam diabeł, skoro on jest wszechwiedzący, to sam diabeł na pewno czasami robi błędne przypuszczenia. I po pierwsze zobaczymy, jakie było ich jakby porównanie do siebie. Zobaczymy też o tym, co to jest 23 werset, tak? Zobaczymy, jak przypuszczali, że położenie będzie decydować o zwycięstwie i zobaczymy ich przypuszczenie o pomyślności w innych warunkach i na końcu zobaczymy, jaki jest plan zwycięstwa. Więc tutaj zobaczmy, co mówili ci słudzy tego króla Syrii. Powiedzieli do niego: ich bogowie są bogami gór. Czemu mówili ich bogowie, a nie ich Bóg? Nie? Oni przypuszczali, że Izraelici są tacy sami jak oni. Przypuszczali, że Izrael ma też mnóstwo bogów, jak oni mieli. Oni przypuszczali, że Izraelici są tacy sami jak wszyscy inni, ale była jedna wielka różnica. Izrael miał jednego Boga, Izrael miał prawdziwego Boga. I nie można tego nie zauważyć. W Starym Testamencie mówi się tak potocznie o takiej świętej wojnie. Słuchaj, jeżeli była kiedykolwiek święta wojna, to na pewno w samym momencie była święta wojna. Mamy przykłady, kiedy nawet rozdział czy dwa rozdziały wcześniej, kiedy ten Eliasz stoi przed ołtarzem Baala, nie? A tutaj wydawało się, że prorocy Baala mają jakby przewagę, bo jest ich o wiele więcej, a tu Eliasz myśla, że on jest sam, ale okazało się, że Bóg Eliasza był o wiele potężniejszy niż bogowie, niż ten Baal tych Filistyńczyków. Więc o co chodzi? To była pewna święta wojna. I tutaj widzimy, jakie było przypuszczenie. Ci ludzie, ci słudzy króla Syrii myśleli, że też Izrael ma mnóstwo bogów. Myśleli, że są podobni do nich. I tak działa wróg. Wróg często ma takie błędne przypuszczenia. Ludzie myślą, że tradycje i zwyczaje mają przewagę. Nie? Nie mogą sobie pogodzić z tym, żeby dla pewnych ludzi zwyczaje czy tradycje nie są na pierwszym miejscu. Jak na przykład dla nas. Oczywiście każdy ma pewne zwyczaje, nie? My mamy taki zwyczaj, że spotykamy się w niedzielę o 10 i mamy nawet dwa kazania. Czy Pismo Święte musi być dwa kazania? Nie. Ale to jest pewien zwyczaj, ale to nie jest przewaga dla nas. Dla nas przewaga jest, co jest mówione na tych kazaniach. Czy to jest jedno, czy dwa, czy pięć, nieważne. Czy o której nie aż tak ważne, ale dla niektórych, zwyczaje i tradycje to jest najważniejsze. I myślą, że dla nas to też musi być. Czy kiedyś słyszałeś, żeby ktoś cię zapytał, a u was? Jak to jest, nie? Jak wygląda ślub? Jak wygląda pogrzeb? Ja rozumiem, że są ciekawi, jak to wygląda, a dlaczego takie pytanie? Dlaczego nie pytają, co mówi Biblia na temat tego, nie? Co mówi Bóg na temat tego? Nie, mówią, a jak wygląda u was, nie? Bo nawet niektórzy, jestem pewien, że było w moim życiu, że niektórzy nawet mówią, bo jestem ciekaw, a może ja przyjdę do was, nie? Bo będzie trochę lepiej, ciekawie. Czemu? Bo zwyczaje albo pozory są ważniejsze. Ale tak nie jest u Boga. To jest błędne przypuszczenie. Mi się wydaje, że przypuszczają, że nasz Bóg jest kapryśny, jak ich bogowie. Nie? Że Bóg nie ma żadnych konkretnych, nie wiem, pomysłów, zasad, że jest wszystko jedno, zależy od pogody, zależy od tego, co odjadłeś. Wiesz, w dżunglach, gdzie ludzie w ogóle nie mają żadnego pojęcia o Bogu prawdziwym, to chyba już czytaliście różne biografie misjonarskie, kiedy misjonarze tam trafili i okazało się, że ludzie nie mają żadnej pewności co do konkretnych kroków w życiu, bo wszystko zależy od tego, co oni jedli rano, pójdą do tego, jak się nazywa? Szamana się nazywa? Szamana i zapytają, o, ja jestem chory, co mi jest? No, na którym boku spałeś wczoraj, nie? Albo jaki kolor masz, nie wiem, koszuli dzisiaj? I wszystko jest tak. Takie kaprysy, nie ma konkretnych zasad i tak ludzie myślą. Że u Boga, dlatego nie czytają Pisma Świętego. Myślą, że nasz Bóg jest tak jak ich bogowie. Myślą, że przypuszczają, że jest pewna bezsilność, jeśli chodzi o przemianę serca. Czy kiedyś mówiłeś komuś, nie wiem, czy w pracy, czy byłeś u kogoś w gościnie i dali ci jakieś, oferowali ci jakiś alkohol i mówiłeś, nie, dziękuję, ja nie piję. Aha, a nie wolno wam? Nie o to chodzi. Nawet nie wiem, czy wolno nam, nie? Bo czasami ludzie na początku, po nawróceniu, nawet nie mogą nie wiedzieć do końca, co Biblia mówi na pewne tematy. Ale coś tam w sercu mówi im, chyba to nie wypada, chyba... I wiesz co, nawet nie mam ochoty na to. Ludzie nie mogą rozumieć tego, że ktoś nie chce pewnych rzeczy zrobić, albo pić, albo gdzieś iść. Myślą zawsze w kategoriach, aha, nie wolno, nie? No, podpisały się i teraz nie wolno. Albo jest kamera i mogą cię zobaczyć, nie? I potem będziesz miał kłopot. Nie mogą wierzyć, że Ewangelia przemienia serca ludzkie. Przypuszczają, że nasz Bóg jest tak jak ich Bóg i że On jest bezsilny, jeśli chodzi o przemianę serca. Ale Pismo Święte mówi nam coś takiego. 1 Koryntian 10 rozdział. 1 Koryntian 10, 23. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wiadomo, że Paweł nie mówi, mogę zabić, mogę upijać się, mogę zdradzić żonę. Wiadomo, że chodzi o to, że wszystko, co jest dozwolone, albo wszystko, co jest, co nie jest zakazane, nie wszystko buduje, nie wszystko jest pożyteczne. I nie zawsze jest w kontekście, czy wolno, czy nie. Tutaj pytanie brzmi, czy to buduje. Czy to jest pożyteczne? Czy to pomaga mi być lepszym ojcem? Czy to pomaga mi być lepszym mężem? Czy to pomaga mi świecić? Czy to pomaga mi być solą tego świata? Czy to przeszkadza? Ale dla ludzi, którzy nie znają prawdziwego Boga, zawsze jest w kategoriach, czy wolno, czy nie wolno. Przypuszczają też, że pozory są wystarczające. Marek 7 rozdział. Marek 7 rozdział. Szósty werset. Wtedy on im odpowiedział, dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Pozory. Żeby tylko mówić jak należy, ale nieważne gdzie jest serce. Żeby robić tak jak komuś się podoba, albo tak jak pastor wymaga, albo tak jak ksiądz wymaga, ale serce jest gdzieś indziej. Ostatnio miałem, byłem obecny, kiedy kilka osób rozmawiało między sobą, to było kilka dni temu, właśnie podczas tego Wielkiego Tygodnia, kiedy to jest święty tydzień, nie? I wszyscy świętują. I ktoś z nich coś takiego brzydkiego mówił, a drugi mówił, nie, nie bluźnij, bo to jest Wielki Tydzień. Ja mówiłem, co z tego? Nie bluźnij nigdy, ani teraz, ani za pół roku, ani za miesiąc. O co chodzi? Nie, bo pozory są ważne. Są nawet ważniejsze. Możesz bluźnić przed Wielkim Tygodniem, możesz bluźnić po, ale podczas tego to nie wolno. Bo pozory. I to są przypuszczenia ludzi, którzy nie znają Boga i przypuszczają, że tak samo jest z nami. Mam nadzieję, że tak samo nie jest z nami. Że dla nas pozory nie są wystarczające. Oczywiście, ja nie chcę, żeby ludzie mieli błędną jakby opinię o mnie, ale mam nadzieję, że moja motywacja to nie jest to, żeby ludzie mieli dobrą opinię, ale że moje serce jest w porządku. Moje serce jest blisko Boga i że przede wszystkim nie chcę zasmucić Ducha Świętego. Ale dla nich pozory są wystarczające. Jak wiemy, ludzie inaczej postępują w kościele, czyli w środku budynku kościelnego, a inaczej postępują poza. Prawda? W kościele są święci, ale poza nie za bardzo. W niedzielę są święci, ale w tygodniu nie za bardzo. A co dla Boga? To, że Bóg uświęcił siódmy dzień, czyli sobotę uświęcił dla Żydów, nie oznacza, że w poniedziałek można bluźnić, kłamać, kraść i tak dalej, prawda? I nic dziwnego, skoro są takie przypuszczenia, nic dziwnego, że Izraelici chcieli, żeby Aaron uczynił dla nich bogów. I oni mówili, ci bogowie nas prowadzili. Księga Wyjścia, rozdział 32. Księga Wyjścia, 32 rozdział. To będzie werset 1. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Znali prawdziwego Boga, a oni chcą być podobni do tamtych z Egiptu. Oni chcą bogów widzialnych, oni są bożków, kiedy mieli prawdziwego Boga, niewidzialnego. Nic dziwnego, że nawet Jeroboam uczynił dwa złote czelce i powiedział, postawił w jednym miejscu, chyba w Danie, a drugi w Betel, i powiedział: nie, to jest za dużo, żebyście szli aż tam do Jerozolimy. Tutaj zróbcie tak, jak inni robią. On po prostu wiedział, że ludzie mają tendencję, żeby iść za przykładem innych ludzi. Chcą być podobni, tak jak Izrael chciał króla. Pamiętacie to, nie? Czyli króla, mieli Boga za króla, ale mówili: nie, nie, my chcemy króla tak, jak reszta narodów ma. Nic dziwnego, że Rzym przyswajał te tradycje pogańskie i podawał i nadał takie nazwy chrześcijańskie. No to już tak zwane chrześcijaństwo to nie jest pogaństwo, prawda? Nie, teraz nie mamy Boga wiatru, Boga słońca, Boga nie wiem czego i tamtego. Teraz mamy tylko świętych. Od wszystkiego, prawda? Mamy świętego od rzeczy zgubionych. Mamy świętego od miłości. Mamy świętego od, nie wiem, jest dużo, mnóstwo różnych świętych. Każdy z nich ma pewne zadanie, nie? Pewną dziedzinę działania. Ale dlaczego tak jest? Bo ludzie chcą być podobni do innych. Myślą, że chrześcijaństwo jest podobne do czegoś innego, ale to nieprawda. Dlatego trzeba uważać. Trzeba uważać na skłonność bycia podobni do innych. Trzeba uważać na skłonność, by przypadać do innym do gustu. Dlatego mamy Pismo Święte, żeby wiedzieć konkretnie, co Bóg chce. Nie interesuje mnie za bardzo, co inni robią. jak wygląda ich coś tam, czy nabożeństwo, czy jaką Ewangelię oni głoszą, czy w jaki sposób, jeżeli ktoś głosi Ewangelię i ludzie naprawdę nawracają się, ja mogę się uczyć tego, ale nie jestem tak zainteresowany tym, żeby podobać się ludziom, żeby było fajnie i super żeby ludzie chwalili nas. Interesuje nas to, co mówi Bóg. To jest to są nasze zasady, zasady biblijne, a nie to, co inni robią. Więc to było takie porównanie. Ich bogowie mówili, ich bogowie przypuszczają, że Izrael miał bogów. Ale po drugie, nasz tekst, pierwsza Księga Królewska, rozdział 20 i werset 23, zobaczcie, co mówili ci słudzy króla Ben-Hadad, 20 rozdział, werset 23. Wtedy słudzy króla Syrii powiedzieli do niego, ich bogowie są bogami gór. Ja dziękuję Bogu, że mój Bóg nie jest tylko Bogiem gór. Bo oni mówili, jakby położenie, nawet fizyczne położenie, decyduje o zwycięstwo. Zależy, gdzie mieszkasz, nie? Zależy, czy podałeś rękę przez próg, czy nie. Czy o to chodzi? Czy na tym polega zwycięstwo? Czy naprawdę mamy być skierowani takimi zabobonami, a wiele osób tak robi? Torba na podłodze? Nie, nigdy, przenigdy. Rękę przez próg? Nie, przenigdy, to jest koniec świata. Bo tak myślą ludzie, że położenie decyduje o zwycięstwie. I najlepszy przykład mamy w Księdze Hioba. Księga Hioba. Rozdział pierwszy. Bo tu mamy do czynienia z tym arcywrogiem Boga. Pierwszy rozdział, szósty werset. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Pan zapytał szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Jaka była skarga? Jakie było przypuszczenie szatana? Szatan przypuścił, że Hiob służy Bogu, bo jest bogaty sam. Że Hiob służy Bogu, bo jest zdrowy. Że Hiob boi się Boga, bo jego żona jest szczęśliwa i posłuszna. Że Hiob służy Bogu, bo ma dobrą, prosperującą firmę. Że Hiob służy Bogu, bo nie ma koronawirusa. Tak jest przepuszczenie szatana. On przepuszcza, że nie ma człowieka, który boi się Boga, dlatego że Bóg po prostu jest prawdziwym Bogiem i że należy bać się Boga i że należy służyć Bogu, bo Bóg jest tego godny. On przypuszcza, że nikt nie kocha Boga bezinteresownie, że nikt nie jest pobożny, bo tak należy być. On przypuszcza, że zawsze jest jakaś inna motywacja. Że położenie geograficzne, finansowe, zdrowotne i tak dalej decyduje o zwycięstwo. Że położenie dyktuje naszą wierność wobec Boga. I teraz pytanie, jak często mam świadomość, że my, którzy już znamy naszego Pana Jezusa, On jest naszym Zbawicielem, że my w szczerości służymy Mu, ale szczerze, jak często nasze położenie decyduje o naszą radość? Nie? Jak często sytuacje w życiu dyktują, czy my kochamy Boga, czy jesteśmy wierni, czy jesteśmy wdzięczni, czy radujemy się, czy czytamy Biblię, czy modlimy się. I jak często jest odwrotnie, że trochę kłopotu, trochę problemu i już jesteśmy, jak my mamy inne nastawienie. I wiem, że do pewnego stopnia to nawet ciężko tego uniknąć. Ciężko tego zapobiec, bo jesteśmy po prostu ludźmi i mamy emocje, i mamy pewne marzenia, i mamy pewne plany. I czasami, kiedy nasze plany są jakby zepsute, kiedy coś ingeruje w naszych planach, to mamy wtedy skłonność, mamy tendencję, żeby chociaż troszeczkę mniej się cieszyć, prawda? Troszeczkę mniej się radować, troszeczkę krócej śpiewać albo nie tak głośno. Czemu? Bo jesteśmy ludźmi. Ale pamiętaj, to jest przypuszczenie szatana. A ty modlisz się do Boga codziennie, bo wszystko jest dobrze. Ale jak będzie, kiedy stracisz pracę? Albo przynajmniej obecną pensję o 10%. Albo kiedy twoje plany będą zmieniane bez twojej woli. Co wtedy? Ich bogowie są bogami gór. Dlatego nas pokonali. O, było ci, ty się cieszysz, bo masz zdrowe dzieci. Masz dobrą pracę. Bo jesteś zdrowy. Ale jak często dajemy chociaż troszeczkę jakby powodu, żeby szatan mówił, widzisz? Widzisz? A jednak twój Bóg jest chyba większym Bogiem, kiedy jesteś na górze, niż kiedy jesteś na równinie albo w dolinie, jeszcze niżej. Mamy przykłady w Biblii ludzi, którzy przed nami żyli, którzy szli za Bogiem, a których położenia nie dyktowało o ich zwycięstwie. No zobaczymy kilka przykładów. Nasz tekst mówi tak, pamiętajcie, ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Walczmy jednak z nimi na równinie. Walczmy jednak z nimi na równinie. I pamiętajcie, wróg tak działał w czasie Biblii, w czasie Starego Testamentu i w Nowym. Mamy przykłady. Na przykład był Daniel. Daniel służy Bogu, prawda? On był wierny Bogu. Modlił się do Boga 3 razy dziennie. Aż jest mi wstyd. I mówili, mamy go. Chcemy się pozbyć tego Daniela. I na pewno wróg myślał, że już będzie po Danielu, że Daniel nie wytrzyma i mówili, jak ktoś będzie prosił kogokolwiek oprócz króla o cokolwiek w ciągu 30 dni, to będzie wrzucony do tego, do tej jamy lwów, nie? I Daniel co zrobił? Tak samo jak zawsze, modlił się 3 razy dziennie do Boga. Złapali go i rzucili go do tej jamy lwów i co się stało? Czy Daniel powiedział, Panie Boże, ja myślałem, że to jest Ewangelia sukcesu, że ja będę szczęśliwy zawsze, że nie będzie wrogów, że nikt nie będzie, że nie będzie moje życie zagrożone, że będę bogaty, że będę zdrowy. Ja teraz tutaj jestem pokarmem dla lwów. Co mam zrobić? Daniel nie zrezygnował z tej modlitwy, nie wątpił, nie poddał się. Czyli tylko pomodlił się i kiedy został wrzucony do tej jamy lwów, na drugi dzień przyszedł król i zapytał, posłuchaj, powiedział tak, to jest Daniel 6 rozdział, werset 19. Potem król wstał bardzo wcześnie o świcie i śpiesznie poszedł do lwiej jamy, a gdy się zbliżył do jamy, zawołał do Daniela żałosnym głosem. Król zapytał Daniela, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi, nie, bo on jest tylko królem, Bogiem gór. Nie, odpowiedział królu, że na wieki mój Bóg posłał swego anioła, który zamknął paszczę lwom, aby mi nie wyrządziły żadnej szkody. Powiesz, no widzisz, Daniel służy Bogu, bo Bóg go wybawił z tego. Ale Daniel nie był pewien tego, on nie wie, co będzie w tej jamie, ale on poszedł tam, bo wiedział, że jego Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem i on jest nie tylko Bogiem gór. Daniel 3 rozdział. Mamy inny przykład. Daniel 3 rozdział. Było 3 możeńców, Szadrach, Meszach i Abednego. I król powiedział do nich, jeżeli nie będziesz oddawał cześć, czci mojemu posągowi, to będziesz zrzuceni do tego pieca ognistego. I mówili, zobaczcie, mówili, posłuchaj, to będzie 16 werset. Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Czy oni mieli pewność, że nie będą spaleni? Nie. Mieli postanowienie, że będą służyć Bogu, nieważne jakie będą konsekwencje. Że będą wierni Bogu i Jego Słowu. nieważne, niezależnie od tego, jaki będzie ich zdrowie, jaki będzie ich stan finansowy, czy co im spotka na drugi dzień, nie jest istotne, czy nas wyrwie, czy nie, tego nie zrobimy. Dla nich położenie nie dyktowało ich stan serca. Oni po prostu byli zdecydowani, że będą służyć Bogu. Mamy przykłady, kiedy uczniowie, czyli apostołowie, mieli zakaz. Zakaz głoszenia. Ludzie w Jerozolimie, przywódcy religijni byli wściekli. Zobacz, co oni robią. Cały świat idzie za nim, ale zróbmy coś, żeby już to nie poszło dalej. Zakazali im głosić. Co mówili uczniowie? Mówili, czy wypada słuchać was bardziej niż Boga? Wy decydujcie, ale my nie możemy nie mówić o tym. Ale zakazaj pod groźbą śmierci. Nieważne. My będziemy posłuszni Bogu. I mamy przykład. Najlepszy przykład chyba. Jezusa na krzyżu. Co mówili ludzie do Jezusa? Mateusz 27. Ufał Bogu. Mateusz 27:43. Ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie podobał. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Ludzie myśleli, że Jezus ma taki charakter, że dopóki będzie dobrze, dopóki będzie miał władzę, dopóki będzie miał jakby kontrolę nad sytuacją, będzie dobrze, ale teraz widzisz na krzyżu, teraz zobaczmy, on ufał Bogu, niech Bóg go wybawi. A co? A Jezus przestał ufać Ojcu? Wiemy, że on jest i był Bogiem w czele, ale ludzie przypuszczali, że teraz sytuacja się zmieniła. Teraz niech coś zrobi. Teraz niech zejdzie z krzyża. Zobaczmy, ty, który ufałeś Bogu, teraz zrób coś. A co Jezus powiedział? O, miałeś rację, teraz jestem bez... Nie. A jak my reagujemy, kiedy ludzie tak przypuszczają? Kiedy ludzie oskarżają, o, teraz. Teraz co robisz? Bóg był dla ciebie najważniejszy teraz, ale co? Teraz nie masz tego, co chciałeś. Teraz dziecko jest chore. Teraz ludzie plotkują o tobie. Teraz jest są problemy w twoim życiu. Teraz co robisz? Czy twoje położenie decyduje o twoim zwycięstwie? O twojej gorliwości, o twojej wierności, miłości, czystości. Czy ty, jako człowiek, który jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, czy ty wymagasz od Boga, żeby Bóg ci załatwił wszystko w przyszłości, dzień po dniu, żebyś nie miał żadnej przykrej sytuacji i wtedy uwierzysz w Niego? I wiecie co? Wiele osób z tego powodu nie przychodzi do Boga. Bo nie są pewni. Albo może inaczej. Są pewni, że będzie przykre. Że będą trudne sytuacje. Że rodzina się odwróci przeciwko. Że mąż albo żona nie będzie zadowolona. Albo stracą dziewczynę, stracą chłopaka. No ile osób boi się przyjść do Boga, bo wiedzą, że będą pewne straty. bo dla nich Bóg musi być Bogiem tylko gór. Jeśli Bóg może gwarantować, że wszystko będzie super i fajnie, to oni się zgodzą pójść za Bogiem. Czyli bardziej według nich Bóg ma pójść za nimi, nie? Bóg ma po prostu zapewnić im wszystko, co zechcą. Bóg ma im dać kartkę, czystą kartkę, powiedzieć, że teraz napisz sobie, jakie życie byś chciał, ile pieniędzy chcesz, ile dni słońca, ile dni chmur, ile dni deszczu, ile dni problemów i tak dalej. Ale nie jest tak. On jest Bogiem. On decyduje. Przypuszczali, że położenie decyduje o wszystkim. I przypuszczali, że dla nich będzie pomyślność w innych warunkach. Bo mówili tak, walczmy z nimi, nie? Mówili tak, walczmy jednak z nimi na równinie, na pewno ich pokonamy. Tak jak Hiob powiedział do Boga, prawda? Hiob powiedział do Boga, Hiob, diabeł powiedział do Boga, przepraszam, coś takiego. 1:11, księga Hioba. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Diabeł mówi, na pewno Hiob nie służy ci, co? Za darmo. On służy i boi się siebie, bo coś z tego ma teraz. Na pewno Szadrak, Meszak i Abednego są wierni Tobie, bo ogień nie dotknie ich. Na pewno Daniel służy Ci, bo na pewno nie będzie dotknięty przez te lwy. Takie było przypuszczenie tego wroga. Ale tak nie było. Tak naprawdę Hiob stracił majątek, stracił dzieci, stracił zdrowie, nawet stracił wsparcie swojej żony i nadal był wierny Bogu. Czemu? Bo dla Hioba Bóg nie był tylko Bogiem gór. On był też Bogiem w równinie, Bogiem w dolinie, Bogiem w każdej sytuacji. On jest po prostu Bogiem. Pytanie, czy dasz czasami wrogowi zwycięstwo? Czy czasami nasze nastawienie pokazuje, że ta skarga jest przynajmniej czasami właściwa? To jest dobre pytanie i prawdopodobnie jesteśmy wszyscy tego winni. Ale nasz tekst powinien nas przekonać, że ma być inaczej. Że możemy śpiewać Bogu i jeśli trzeba, ze łzami. Tak jak kiedy ten człowiek, który wysłał swoją żonę i córki z Anglii do Ameryki, albo nie wiem, czy odwrotnie, statkiem i cały statek zatonął i stracił córki, tylko żona się ocalała. Się ocaliła i żona napisała do niego, zostałam sama ocalona. Kiedy on wracał, też popłynął tam do żony, to kiedy doszedł do tego miejsca, napisał tę pieśń Błogo mi. I tam, jak czytasz ten tekst, zobaczysz, ten tekst jest świadectwem jego, jest dowodem jego świadectwa. On mówi tam, jeśli mam dobrze, jeśli mam źle, błogo mi. W Panu mam wieczny dział. Pan Bóg nie zmienia się. On jest ten sam godny mojego życia. Bo On jest Bogiem gór i Bogiem równin i Bogiem dolin i Bogiem w czasie smutku i Bogiem w czasie słońca i Bogiem w czasie deszczu i Bogiem w czasie każdej sytuacji. Bo bogowie pogan nie są bogami gór i równin i dolin. Oni w ogóle nie są bogami. Teraz na zakończeniu zobaczmy w naszym tekście. Nasz tekst. Pierwsza Księga Królewska. Dwudziesty rozdział. Jeszcze jest jeden przykład akurat. To, co mówiłem przed chwilą, że kiedy szatan jest powiedział do Piotra, szatan was wyprosił. Nie? Czemu szatan wyprosił? O, szatan powiedział, zobaczysz, że oni uciekną, oni będą rozgoryczeni, oni będą już nie wiedzieli, jak postępować, jeśli będzie taka sytuacja, że będziesz ty ukrzyżowany, że będziesz ty traktowany inaczej niż oni się spodziewają. Szatan chciał też zrobić swoje z Piotrem. Ale teraz nasz tekst mówi tak, 20 rozdział, werset 22. To jest to, co mówił prorok do tego króla Izraela. Po pierwszym zwycięstwie, pamiętajcie, była bitwa i Izrael wygrał bitwę. Po zwycięstwie, zanim mówili ci słudzy do króla Syrii, bo ich bogowie są bogami gór, zanim powiedzieli tak, prorok powiedział do króla Izraela takie słowa, 22 werset. Prorok znowu przyszedł do króla Izraela i powiedział mu, idź, wzmocnij się, rozważ i zastanów się, co masz czynić. Po roku bowiem król Syrii nadciągnie przeciwko tobie. Po roku. Rok po tym pierwszym zwycięstwie przyjdzie ten król Ben-Hadad i znowu zaatakuje. Już wiemy dlaczego. Bo jego słudzy mówili, słuchaj, ich bogowie są bogami gór, ale przygotujmy następną bitwę na równinie i zobaczysz, że pokonamy ich. Prorok powiedział do tego króla wcześniej, słuchaj, przygotuj się, za rok przyjdzie, za rok wróci. Słuchaj, wiesz co? Przygotuj się, za rok wróci twój wróg, za miesiąc, za tydzień. On wróci. Do końca życia będziesz miał walki, będą bitwy. Przygotuj się. Ale w jaki sposób, jak wyglądał ten plan przygotowania się? Zobacz, co mówi ten prorok do króla. Idź. Tak? Idź. Nie powiedział, spocznij, wygrałeś już, masz już spokój, wszystko jest okej. Teraz będziesz bogaty, będziesz zdrowy, nie będzie problemów. Taka fałszywa Ewangelia. Uwierz w Jezusa i nie będziesz miał problemów. Kłamstwo. Prawda? To kłamstwo. Najprawdopodobniej twoje problemy dopiero się zaczęły, kiedy uwierzyłeś w Ewangelię. Problemy na świecie. Na pewno wiemy, że będziemy z Bogiem na wieki wieków, prawda? Ale kiedy są problemy, to czasami to nie jest taka pociecha wielka. Jeszcze te problemy nas obciążają i mówię, o, co ja zrobię? Straciłem dziewczynę, straciłem chłopaka, straciłem pracę. Ludzie omawiają, ludzie obgadują. Nikt mnie nie lubi już pracy. Co ja będę robić? Mówili mi, że będzie wszystko dobrze. Nie jest. Idź. Nie spocznij. Idź. Czyli czuwaj. Stań na nogach. Idź. Bądź przygotowany. Nie śpij jak inni. Co mówi jeszcze? Wzmocnij się. Wzmocnij się. Czyli do tego króla miał na myśli chyba, słuchaj, nabieraj więcej żołnierzy, bo będzie następna bitwa, to nie koniec. I do nas Bóg mówi, wzmocnij się. Jak się wzmocnić? Tam jest prosta sprawa. Trzeba jeść prawidłowo, prawda? Nie można mieć siłę bez jedzenia. Przepraszam bardzo. Możesz pościć dużo, ale fizycznie nie będziesz miał siły. Mocnij się. Ale wiesz, duchowo też trzeba się nakarmić. Trzeba czytać Słowo Boże. Spędzaj mniej czasu na Facebooku i czytaj więcej Pisma Świętego. Mocnij się. Nie karmi się wierszami na Facebooku. Karmi się Słowem Bożym. Uważaj. Nie wszystko jest pokarmem dobrym. Nie wszystko naprawdę jest zdrowe dla człowieka duchowo. Wzmocnij się. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby wzmocnić się? Trzeba ćwiczyć. Prawda? Twoje ciało nie będzie silne, jeśli nie ćwiczysz. Jeśli siedzisz cały czas przed telewizorem, fizycznie będziesz coraz słabszy. Trzeba ćwiczyć. Paweł powiedział, ćwiczę pobożnością. Trzeba ćwiczyć duchowo. Wiesz co? Aby ćwiczyć, trzeba powiedzieć sobie nie czasami, prawda? Trzeba wypierać się samego siebie, prawda? Powiedzieć nie, nie będę tego robił. Czemu? Bo to nie jest dla mnie zdrowe. To nie wzmacnia. To mnie osłabia. Takie towarzystwo, takie książki, takie programy, taka muzyka, takie, nie wiem, ty wybierz. Ale wzmocnij się duchowo, czyli ćwicz się w pewnych sprawach. Naucz się powiedzieć nie. Wzmocnij się. Ćwicz. Pismo Święte mówi, że jeśli ustajesz w dzień utrapieniu, twoja siła jest słaba. Chyba to nie jest taka głęboka myśl, ale z drugiej strony, jeśli ustaniesz w dniu utrapienia, to nie wina Boga, to nie wina pastora, to nie wina kogoś, to jest twoja wina, że twoja siła jest słaba, nie ćwiczyłeś, nie karmiłeś się prawidłowo. Trzeba ćwiczyć, trzeba wzmocnić się. Powiedział jeszcze takie słowo. Powiedział idź, powiedział wzmocnij się i powiedział rozważ. Rozważ. Nie bądź naiwny. Ten wróg wróci. Może dzisiaj go pokonałeś. Może wczoraj miałeś super dzień. Może wczoraj miałeś po prostu takie zwycięstwo. Przyszedł diabeł i dał takie ciosy i takie pokusy, a ty pokonałeś wszystkie. Ale wiesz co? Dzisiaj to jest nowy dzień. Rozważ. Co mówi Bóg do nas? Takie słowa mówi. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Rozważ! Zrozum, że to nie koniec. To, że pokonałeś diabła wczoraj, nie oznacza, że dzisiaj go pokonasz. Bo on przyjdzie, powie, twój Bóg jest Bogiem gór, teraz dam ci cios. I ty powiesz, na to nie byłem przygotowany. Rozważ. Pismo Święte mówi, że nie, jego zamysły nie są nam nieznane. Czy zamysły szatana są tobie znane, czy nieznane? Rozważ. To jest taki chytry wąż. On wie, co robić. On jest chytry. On jest przebiegły. Rozważ. A potem mówi, zastanów się, co masz czynić. Zastanów się. Jest taki przykład, kiedy Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza coś takiego. Szybciutko, Łukasz, 14 rozdział. Przepraszam, że tak długo już kończę. Łukasz, 14 rozdział. Na pewno te czasy obecne są dziwne, przynajmniej dla mnie, na pewno dotykają ludzi w różne formy. Na pewno jedni cierpią, drudzy martwią się, inni może są źli, inni są być może chorzy i każda sytuacja jest inna i każda sytuacja jest ważna. Ja nie chcę lekceważyć uczuć czy sytuacji nikogo. A tak czy inaczej, pytanie brzmi, czy Bóg jest Bogiem tylko gór, czy też równin? Bo Łukasz 14 rozdział, 25. I szły z nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się, powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża i idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie. Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał kończyć. Zastanów się, co masz czynić. Nie tylko cieszę zbawieniem. To jest fajna rzecz, prawda? Mamy miejsce w niebie. Wieczność z Bogiem w niebie. Będziemy z Nim na wieki wieków. Ale dzisiaj co? Co zrobić dzisiaj? Kiedy będzie ten cios, kiedy będzie pokusa, kiedy będzie fałszywe oskarżenie, kiedy wszyscy opuszczą, kiedy będą plotki. Co postanowiłeś zrobić? Zastanów się, co masz czynić. Jeśli przeczytasz cały ten rozdział 20 rozdział Księga Królewska, zobaczysz, że za rok, tak jak powiedział ten prorok, za rok wrócił ten król, myśląc, że teraz ich pokona, a tym razem nie pokonali tylko 7 tysięcy, pokonali 100 tysięcy, bo Bóg jest Bogiem i gór, i równin. To znaczy, jeśli chodzi o Boga, On jest Bogiem i tu, i tu. Pytanie brzmi, w Twoim mniemaniu, w moim mniemaniu, w moim nastawieniu, czy On jest tylko Bogiem gór? Czy jestem Mu wierny tylko, kiedy mam dobrze? I warto sobie zapytać, zadać sobie pytanie, czy On jest dla mnie Bogiem gór, czy On jest Bogiem każdego dnia, kiedy są chmury, słońce, kiedy są trudne sytuacje. Izajasz, tak, ostatni werset, Izajasz 43, żeby przypomnieć nam taką obietnicę Boga, 43:2. Gdy pójdziesz przez wodę, będę z tobą. Jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. nic z tego, co Bóg robi, albo nic z tego, na co pozwala, nie jest po to, żeby cię zniszczyć, albo zniechęcić. Jest, aby wzmocnić. Jest, aby podać próbie. Ale Bóg jest wierny. Czy stoisz na górze, czy siedzisz w dolinie. On jest tym samym Bogiem.